Gość Radia Gdańsk.
Gościem jest Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności oraz formy wsparcia. To jest taka oficjalna nazwa projektu, który aktualnie forsuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No, pod panią podlega Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. No więc zapewne pani tam przygląda się z uwagą tym zmianom proponowanym. To co się będzie zmieniało?
Przede wszystkim, proszę państwa, to jest ustawa, właściwie nie ustawa, system, który dowiązuje do postulatów środowiska osób z niepełnosprawnościami i który ma przede wszystkim uspójnić, zintegrować, ale także sprawić, że ten system będzie włączony, do tego systemu będzie włączona cały system informacyjny, informatyczny, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Zmiany polegają na tym, żeby przede wszystkim skrócić okres oczekiwania na orzeczenie, wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w pierwszej instancji do 3 miesięcy, w drugiej odwoławczej do 2 miesięcy, żeby włączyć też lekarzy orzeczników do wszystkich rodzajów orzekania o niepełnosprawności, żeby, tak jak powiedziałam, uspójnić, żeby była większa analiza dokumentacji medycznej, ale także, żeby była większa analiza i taka niezależność komisji orzekającej, szczególnie na tym etapie odwoławczym. System, który został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 180 milionów to są środki, które na to zostaną przeznaczone, ale także przeznaczone na konsultacje, czy też doszkalanie orzeczników, ale także administracji.
180 milionów złotych, negocjowane te środki,
tak, więc już są.
Z funduszami europejskimi, więc rozumiem, że no już tu pewnych rzeczy nie można zmieniać, bo
tak,
już to jest wynegocjowane.
Dokładnie
i na to
tak.
Są,
on jest na etapie właściwie na już zatwierdzony, tak? Więc czekamy, co się dalej zadzieje.
To kiedy to właśnie w życie będzie wchodziło?
No, czekamy teraz na to, co ministerstwo nam położy na stole. Tutaj prace są zaawansowane. Niektóre rzeczy muszą być jeszcze skonsultowane z Ministerstwem Zdrowia, bo są takie zmiany, które na przykład dotyczą chorób rzadkich i genetycznych, gdzie musimy tutaj nie systemem, a ustawą wprowadzić pewne zapisy, bo te osoby, które, a przypomnę, że jest to 3 miliony osób, które borykają się z tego typu chorobami, przede wszystkim bardzo długo, miesiącami, a nawet może i latami czeka na diagnozę, czeka na specjalistów, więc tutaj jest pomysł, aby zwiększyć ilość ośrodków, w których taka diagnoza, z taką diagnozą można by było szybciej sobie poradzić, ale także włączyć te choroby rzadkie, te choroby genetyczne do systemu, całego systemu opieki społecznej. Dwie rzeczy, o których muszę wspomnieć, mówiąc o orzecznictwie, o które zabiegały środowiska osób z niepełnosprawnościami. Okres weryfikacji ważności orzeczenia o stopniu wydania, o stopniu niepełnosprawności. No teraz jest, proszę państwa, tak, że jeśli mamy orzeczenie o niepełnosprawności, aby dostać kolejne, musimy czekać aż, no, jakiś tam okres czasu, aż ono się, że tak powiem, pojawi. Brak takiego orzeczenia u osoby z niepełnosprawnością eliminuje tą osobę chociażby skorzystania z ulg. To jest też utrudnienie dla na przykład pracodawcy, czy też korzystania na przykład z karty parkingowej, która, no, traci swoją ważność.
A to więc bardzo często są osoby, które, wiadomo, że z klucza to orzeczenie dostaną,
oczywiście,
prawda?
Że tak, ale no nie mogą się w danym momencie do kolejnej decyzji tym orzeczeniem, że tak powiem, okazać. W związku z tym system informatyczny, który miałby to nam usprawnić, pokazać, bardzo szybko zweryfikuje, czy to orzeczenie jest, czy jest wydawane, czy po prostu ono już utraciło swoją moc.
Jeszcze a propos tych specjalistów, bo czytałem, że w skali kraju tak około 2000 tak, lekarzy specjalistów, dokładnie, rozumiem, miałoby tak, być włączonych
do systemu orzekania,
tak?
Do każdego stopnia niepełnosprawności. I druga rzecz, o której chciałabym wspomnieć, no to jest właśnie wyzwanie. To jest właśnie wyzwanie, bo tych lekarzy rzeczywiście nie ma. Ale jedna rzecz jeszcze, o której chciałabym wspomnieć, a nie mogę tego nie powiedzieć.
Przepraszam, bo na papierze można to napisać, że 2000 specjalistów zostanie przeszkolonych, no ale no to...
To jest wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie, dlatego też czekamy też na to, co zrobi ministerstwo i jak do tych rozstrzygnięć podejdzie. Druga rzecz, o której muszę wspomnieć, wydawanie orzeczeń na czas krótki, dla dzieci z chorobami nieuleczalnymi. Do tej dyskusji włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich i mówi wprost, zresztą środowisko też to potwierdza, że dziecko, które staje przed komisją, czy miejską, czy powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności, dla niego to jest stres, jeśli to robi co roku, czy co dwa lata. Więc jeśli dziecko nie rokuje, tak, ta choroba rzeczywiście jest nieuleczalna, tutaj rzeczywiście należałoby pochylić się nad rozwiązaniem, żeby te orzeczenie było wydawane na dłuższy okres czasu.
A bezterminowo jest to możliwe w ogóle?
Nie wiem, czy bezterminowo, bo wiecie państwo również, że powiem tak delikatnie, często to nie są nagminne przypadki, ale to jest też system wykorzystywany czasami przez Polaków, bo Polak potrafi, więc rzeczywiście ta weryfikacja jest tutaj potrzebna.
No właśnie chciałem o to zapytać, czy te wszystkie zmiany sprawią, że orzeczeń będzie więcej, będzie ich mniej, będą wydawane szybciej, czy
ja
tak
myślę,
naprawdę...
Że przede wszystkim będą wydawane tak. szybciej, bo o to w tym systemie chodzi i przede wszystkim będą robione, myślę, że rzetelniej, bo wiecie państwo, że jest taka obiegowa opinia, że żeby dostać orzeczenie, czasami trzeba przyjść z głową pod pachą, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast rzeczywiście zaangażowanie tutaj lekarzy orzeczników oraz taka dobra weryfikacja dokumentacji medycznej, myślę, że będzie, że wpłynie na rzetelność wydawania tych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
Rzeczywiście ta głowa pod pachą to jest taki, jak rozumiem, metafora, ale nie brakuje w internecie historii, gdzie niepełnosprawni, osoby niepełnosprawne opisują, jak ciężko jest im uzyskać to orzeczenie, a czasem na ulicy człowiek widzi takie przypadki, gdzie...
Oczywiście.
Dlatego to parkowanie, system... prawda, zawsze tak się rzuca w oczy, gdzie ktoś gdzie na miejscu dla niepełnosprawnych z kartą, prawda,
No nie powinniśmy tego robić, proszę
nie
państwa.
Nie powinniśmy też oceniać, bo nie wiemy, czy
nie powinniśmy
do końca,
oceniać,
ale są wątpliwości, prawda?
Też jest takie powiedzenie, że nikt nie chciał być na miejscu osoby niepełnosprawnej, więc ja myślę, że pełen szacunek i dla tych osób.
A jak to wszystko, o czym rozmawiamy, łączy się z ustawą o asystencji, o asystenturze zapowiedzianą, która w marcu w zasadzie powinna być już kierowana do głosowania w Sejmie?
Ustawa o asystencji, jak wiecie państwo, ustawa bardzo potrzebna, bardzo konwencyjna, włączająca, europejska, ale tak jak potrzebna, tak kontrowersyjna. Wie pan również, że na Pomorzu w styczniu odbyły się konsultacje. Uczestniczył pan w nim. Nie wiem, czy w całych konsultacjach. Ja byłam w całych konsultacjach. Pan na pewno też rozmawiał z panem ministrem Krasoniem, bo on również w tych konsultacjach uczestniczył. I proszę państwa, ustawa potrzebna, bo przede wszystkim włączająca, tak jak sama mówi, osoby niepełnosprawne do takiego pełnego życia zawodowego, społecznego, do też odciążenia opiekunów tych osób z niepełnosprawnościami. Natomiast też w środowisku rozgorzała, w samym środowisku osób z niepełnosprawnościami rozgorzała taka dyskusja, na ile ona wspiera tylko i wyłącznie osoby z taką głęboką niepełnosprawnością, a co na przykład z osobami niewidzącymi, co z osobami na przykład niesłyszącymi, więc to tutaj jest szereg dyskusji i poczekajmy, co położy, że tak powiem, ministerstwo na stół. W lutym odbyło się spotkanie online z ministrem Krasoniem, tak 3 tygodnie po konsultacjach społecznych, w którym to spotkaniu uczestniczyli wojewodowie. Również wzięłam udział w tej rozmowie i bardziej to była rozmowa o logistyce, o pieniądzach, niż o rozwiązaniach systemowych. Troszkę za mało czasu, 3 tygodnie, gdy do połowy stycznia mieliśmy jeszcze szansę na składanie wniosków, weryfikowanie, czy też postulatów, więc myślę, że poczekajmy troszkę. Tym bardziej, że to są konsultacje pierwsze, nie jedyne.
Będą kolejne?
Będą kolejne. Ministerstwo zapowiedziało kolejne już z takimi właśnie zapisami w tej ustawie, uwzględniającymi postulaty środowiska w okolicach czerwca, bo ustawa ma wejść w czerwcu za rok 2026 roku, więc wtedy pochylimy się, zobaczymy, co uwzględniło ministerstwo. Na pewno to, co powiedział minister Krasoń, proszę państwa, nie jest tak, że wszyscy dostaną tak asystenturę, bo
no właśnie,
to nie jest możliwe.
Przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak jak pani wspomniała, byłem na tych konsultacjach i rozmawiałem z przedstawicielami różnych środowisk, które w nich uczestniczyły. Z jednej strony słyszę, ta ustawa jest bez sensu. Osoba niewidząca, niewidoma na przykład nie będzie mogła w ogóle mieć asystenta. To absurdalne. Ktoś inny mówi, dobra, okej, przepchnijmy tę ustawę, byleby ona weszła, a później będzie się ją jakoś nowelizować i zmieniać i ulepszać, bo rzeczywiście na wszystko pieniędzy nie starczy.
Dokładnie, proszę państwa. Ja tylko przypomnę, że Polska ratyfikowała
w 2012 roku
konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i rzeczywiście od tego czasu nic się nie działo, więc dobrze, że ta ustawa jest, jak powiedziałam, kontrowersyjna, może trochę dyskusyjna, natomiast dobrze, że o niej rozmawiamy. ja bardzo wierzę w siłę konsultacji społecznej.
Czyli czekamy na kolejne
konsultacje.
Czekamy
absolutnie na konsultacje społeczne, na to, co ukaże się już w projekcie ustawy.
Zostawiając te tematy, spędza pani sen z powiek afrykański pomór świni. Niestety fakt, że Pomorze no nie jest w najlepszej sytuacji, a raczej w czołówce, jeżeli chodzi o kolejne ogniska. Na szczęście wśród dzików, które się pojawiają. Nie wśród świń, to mam
tak, proszę państwa, spędza i nie możemy lekceważyć tego wirusa, tym bardziej, że jeśli wirus dostanie się do stada, to praktycznie trzeba wybić całe stado. Jeśli jedno zwierzę będzie zainfekowane. Szczególnie afrykański pomór świń po raz pierwszy w 2014 rok i od tego rzeczywiście czasu nie możemy sobie troszkę z tym poradzić. Z różnymi
interesuje mnie generalnie głównie to, czy w ślad za tymi zwiększoną ilością przypadków, czy liczbą przypadków pójdą większe pieniądze, na przykład dla inspekcji weterynaryjnej, która też pod panią podlega.
Tak, jako inspekcja weterynaryjna podlega po mnie, proszę państwa, pode mnie. Rzeczywiście, proszę państwa, odbyło się spotkanie, odbyły się konsultacje, odbyły się sztab kryzysowy z różnymi interesariuszami i siłami tutaj wojewody, ale także z członkami stacji powiatowych weterynarii. I tam, proszę państwa, przede wszystkim zwrócenie uwagi na dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest informacja i edukacja i współpraca weterynarii z rolnikami i przede wszystkim położenie nacisku na bioasekurację, czyli maty i dezynfekujące środki oraz, proszę państwa, weryfikacja i sprawdzanie padłej zwierzyny, bo to jest też źródło i nosiciel wirusa. Proszę sobie wyobrazić, że wirus w padniętym zwierzęciu, konkretnie dziku, może przetrwać kilka miesięcy, a możemy go roznieść w bardzo taki prozaiczny sposób. Na podeszwie buta, na kole samochodu może to zrobić ptactwo, więc przede wszystkim monitorowanie tej padłej zwierzyny. Chciałabym też także podziękować tutaj samorządowi województwa pomorskiego, który przekazał konkretne środki, 90 tysięcy złotych właśnie na weryfikację tej padłej zwierzyny, poprzez chociażby psy tropiące, które miałyby taką zwierzynę nam tutaj wskazywać, gdzie ona jest i z nią się, żeby z nią się szybko uporać.
A te 90 tysięcy złotych w skali potrzeb weterynarii i inspektoratu weterynarii to sporo, czy nie?
Oczywiście zawsze można powiedzieć, że można więcej, tak. Tutaj weterynaria też swoimi dysponuje środkami. Na razie jakoś nam to wystarcza. Te źródła SF-u głównie tutaj walczymy o to, żeby nam się nie przedostały do tych gospodarstw, do tych powiatów, gdzie są natężenie, że tak powiem,
hodowli.
Mm-hmm. Mamy, przypomnę, tylko 700 tysięcy sztuk trzody chlewnej. Pierwsze ogniska nam się w tamtym roku pojawiły w powiatach tych zawiślańskich, Kwidzyn, Sztum. Teraz mamy bardzo duży wysyp, bo około 130 ognisk w Trójmieście, ale także zaczyna nam się pojawiać to już w powiatach zachodnich, Wejherowo, Kościerzyna. Naprawdę no, musimy
dlatego
uważać.
O tym rozmawiamy, bardzo bo musimy uważać. Ta strefa, że tak powiem, jest coraz większa. Pani wojewodo, chcę jeszcze panią o kampanię prezydencką zapytać. Pani jest reprezentantką lewicy, szeroko rozumianej, nie szeroko rozumianej, konkretnie nowej lewicy. Jak to jest? Gdzie ta lewica w sondażach prezydenckich?
Ja bym tak, sondaże są sondażami. Ja bym się tak bardzo nimi nie przejmowała. To są tylko sondaże. Walczymy przede wszystkim do końca. Jedne sondaże są bardziej dla nas łaskawe, drugie mniej. Ja myślę, proszę państwa, że...
Myśli pani, przepraszam, że wyniki wyborcze będą daleko odbiegać od tego, co widzimy w sondażach? Wyniki wyborcze dla lewicy?
Myślę, że będą... pozytywne, bardziej pozytywne. Wiecie państwo, że już też się zmienia układ sił, jeśli chodzi o kandydata Nawrockiego. Tutaj też mamy już duże zmiany. Ja myślę, że może to jest inne zupełnie pytanie tutaj należało postawić. Czy Polska jest przygotowana na kobietę prezydentkę? Jak, co musi się wydarzyć, żeby to kobieta prezydent była, żeby to kobieta właśnie była szefem, tutaj przywódcą państwa.
Próbując analizować to, co z tych sondaży wynika, powiedziałbym zdecydowanie nie, dlatego że inny kandydat lewicowy płci męskiej, pan Adrian Zandberg, już przebił w kandydatkę nowej lewicy.
Wicemarszałek
Biejat, to nie wskazuje, żeby Polacy byli gotowi na prezydentkę.
No właśnie, ale ja myślę, proszę państwa, że kobieta prezydent to nie jest idea fix, jest to kwestia czasu.
A
mam nadzieję,
chodzi?
Nie odległego. Nie, to nie chodzi o płeć. To chodzi o zespół cech, które predestynują człowieka do tego, żeby być przywódcą państwa, ale także pewnie układ sił politycznych, pewna geopolityka, pewnie czas też potrzebny jest. Ja myślę, że to jest bardzo nieodległy czas.
Rozumiem, że wy tak naprawdę bijecie się teraz z partią Razem o to poparcie.
No tak, to tak troszeczkę wygląda. Natomiast pani Magdalena Biejat jest bardzo pozytywnie odbierana w środowisku, na spotkaniach. Powiem tylko też, że mamy już ponad 200 tysięcy podpisów zbieranych pod kandydaturą, więc myślę, że nie jest źle i walczymy do końca.
Pani wojewodo, tak na koniec, bo czas nas nagli, chcę zapytać, dlaczego będzie trzeba powołać nowego konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurochirurgii? To się dzisiaj wydarzy, z
tak,
tego co wiem.
Znaczy dzisiaj nie, dzisiaj o dzisiejszego dnia będzie wręczenie medalu dla neurochirurgii, którą konsultantem wojewódzkim neurochirurgiem, bardzo znanym, zacną postacią jest pan profesor Kloc. Pan profesor Kloc po prostu zrezygnował, uznał, że jego czas już dobiegł końca, ale na szczęście, i to jest bardzo pełny szacunek dla pana profesora, wychował swojego następcę. Jest to pan profesor Wasilewski. Dzisiaj nie będzie on powoływany, natomiast jesteśmy na etapie powoływania. Zaakceptowała tą kandydaturę pani wojewoda, jak również Pomorska Izba Lekarska, więc wszystko przed nami.
Kiedy to się wydarzy?
Panie wojewoda, myślę, że jest, tak w środę, czwartek powraca z urlopu, więc przygotujemy po prostu kolejny zestaw konsultantów, którzy będą powoływani.
I profesora Wojciecha Kloca, jak rozumiem, zastąpi profesor Andrzej Wasilewski.
Tak jest.
I tutaj się zatrzymamy dzisiaj. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pięknie i życzę dobrego dnia i dobrego tygodnia.
Gość Radia Gdańsk.
Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska, była gościem Radia Gdańsk, a rozmawiał Kuba Kaługa.